studiu wschodnim wracamy do rozmowy. Naszym gościem jest pan Tomasz Róg, dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie. Rozmawiamy siłą rzeczy o kresach, o tym dziedzictwie kulturowym, ale panie dyrektorze, z jednej strony to dziedzictwo kresów nadaje ton działalności waszej placówki, ale też macie też takie wydarzenia, które też są same w sobie wyjątkowymi wydarzeniami, bo też, no nie wiem, czy to jest dobre określenie specjalizacja, ale bez wątpienia postawienie na rysunek współczesny i sprowadzanie i pokazywanie twórczości artystów no właściwie najwyższej rangi. To też jest cecha charakterystyczna waszej placówki. Mówiąc tej najwyższej rangi, no to wystarczy wspomnieć takich artystów i takie nazwiska jak Leon Wyczółkowski, Jacek Malczewski, Wojciech Kossak.
Tak, rzeczywiście. No, w swoich zbiorach, ale też i jakby w programie naszej pracy staraliśmy się udostępniać naszym mieszkańcom czy mieszkańcom powiatu lubaczowskiego rzeczywiście prace wybitnych malarzy i dzięki temu organizowaliśmy wiele wystaw bardzo wartościowych, które rzadko odbywają się tak naprawdę w niedużych ośrodkach muzealnych, a tutaj Lubaczów na tym tle na pewno wyróżnił się. To jest też związane z faktem, że ten rysunek czy malarstwo jest nam bardzo bliskie. Na pewno posiadamy, jeżeli chodzi o rysunek współczesny, posiadamy bardzo bogatą kolekcję tego rysunku, która powstała już w latach 60. i zalążki powstały w latach 60. i to bardzo ważne, że już wówczas dostrzeżono wartość tego rysunku współczesnego. Nie skupiano się tylko na obrazach dawnych artystów, ale również zauważono tą wartość rysunku współczesnego i to jest ważne również w kontekście takim, że od 1993 roku Muzeum w Lubaczowie organizuje Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego i w tym roku planowana jest 10. jubileuszowa edycja tej bardzo prestiżowej imprezy, tego prestiżowego konkursu. Myślę, że to jest taki znak firmowy, jeżeli chodzi o Muzeum Kresów w Lubaczowie, jeżeli chodzi o takie imprezy rangi ogólnopolskiej. I na pewno chcemy podtrzymywać tą tradycję kolekcjonerstwa polskiego rysunku współczesnego. Mamy w tej bogatej kolekcji prace takich artystów jak Tadeusz Kulisiewicz, Tadeusz Brzozowski, Alfred Lenica, Ryszard Otręba czy Zdzisław Beksiński i wielu innych, więc to są bardzo wartościowe prace i one powiększają się, ta kolekcja powiększa się z każdą edycją właśnie Triennale, ponieważ te prace, które zwyciężają, one zasilają, że tak powiem, nasze zbiory, więc to też jest dla nas bardzo ważne, że wielu czołowych artystów chce brać udział w Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego organizowanego przez nasze muzeum. To pokazuje, że jest duża ranga tego wydarzenia. Natomiast wracając jeszcze do naszych zbiorów, jeżeli chodzi o malarstwo, to mamy rzeczywiście kilka wyjątkowych perełek związanych z kresami. Tutaj chyba jeden z najcenniejszych portretów trumiennych w skali Polski portret Józefa Stanisława Potockiego, hetmana wielkiego koronnego. Portret wykonany w 1751 roku, który pierwotnie wisiał w kolegiacie w Stanisławowie, gdzie hetman został pochowany, z piękną, złoconą ramą. Mamy portrety reprezentacyjne, między innymi Marka Matczyńskiego z końca XVII wieku, który był protegowanym króla Jana III Sobieckiego. Portrety Stanisława Potockiego z drugiej połowy XVII wieku, który był starostą halickim i poległ jako dowódca chorągwi husarskiej w bitwie pod Wiedniem. Mamy w kontekście Lwowa portret prezydenta tego miasta Józefa Neumana, autorstwa znanego portrecisty Ludomira Kellera. Jest tego naprawdę sporo, także jeżeli będzie już taka możliwość, zachęcam Państwa do odwiedzenia naszego Muzeum i poznania jego pięknych zbiorów.
No to właśnie, skoro też Pan wywołał ten temat, to myślę, że też nie ma co go unikać. No jak w tych trudnych czasach epidemii dziś sobie Państwo radzicie? No dla wszystkich muzeów w Polsce wiemy, że jest to bardzo trudny czas. No, trudny czas z jednej strony, ale też może jakiś moment na to, żeby podjąć wyzwanie związane z innym pokazywaniem eksponatów, wypracowanie jakiejś formuły, która pozwoli choćby poprzez rzeczywistość wirtualną podziwiać te eksponaty i to, do czego warto wracać właśnie w przypadku Muzeum Kresów w Lubaczowie.
Oczywiście, no, staramy się radzić sobie w tych trudnych czasach i na pewno pracujemy przeważnie zdalnie. Wiadomo, że są pewne obostrzenia i trzeba przestrzegać tych wprowadzonych przepisów związanych z bezpieczeństwem. Przygotowujemy, tak jak wspomniałem, ważną dla nas wystawę. Nie wiem, kiedy uda się ją zorganizować i otworzyć. Myślę, że uda się to pewnie jesienią. Miejmy nadzieję. Jest to wystawa związana z historią kościoła i parafii świętej Marii Magdaleny we Lwowie. Myślę, że świątynia bardzo znana między innymi z tego, że od wielu lat trwa konflikt, tak to trzeba nazwać, o zwrot tej świątyni, tak, Polakom. Póki co temat nierozwiązany od wielu lat, temat drażliwy, ale my chcemy pokazać tą świątynię w innym kontekście, w kontekście jej walorów historycznych, walorów związanych z historią sztuki również i miejsca, które wiąże się również z historią naszego powiatu, ponieważ my posiadamy w swoich zbiorach sporo wyposażenia tej świątyni i też część wyposażenia znajduje się w kościele świętego Wojciecha w Cieszanowie, a jeden z ołtarzy bocznych znajduje się w kościele w Narolu. Dlaczego w Cieszanowie? Ponieważ spod Cieszanowa pochodził proboszcz tej świątyni świętej Marii Magdaleny we Lwowie, ksiądz Józef Kłos. W 1946 roku został on zmuszony do wyjazdu ze Lwowa i przybył do Cieszanowa. Liczył, że kiedyś jeszcze wróci na probostwo we Lwowie. Niestety nie udało się to. Przywiózł ze sobą wiele wyposażenia właśnie kościoła świętej Marii Magdaleny we Lwowie. Przywiózł to w skrzyniach ewakuacyjnych, z których mamy w swoich zbiorach kilka. Bardzo charakterystyczny obiekt, drewniana skrzynia z napisem Kościół świętej Marii Magdaleny, który pokazuje losy tych kresowych świątyń. Chcemy pokazać to dziedzictwo Kresów właśnie przez pryzmat zasobów, zbiorów, które znajdują się w muzeum, w naszych świątyniach na terenie powiatu lubaczowskiego. I przez sylwetkę właśnie księdza Józefa Kłosa, zasłużonego kapłana i proboszcza parafii świętej Marii Magdaleny we Lwowie w latach 1940-46. Oprócz tego oczywiście część zbiorów prezentujemy, jak wiele innych muzeów, przez internet. Ożywiliśmy nieco prezentację eksponatów miesiąca. Staramy się pokazywać tam bardzo ciekawe obiekty. Ostatnio z zakresu archeologii, ale później będą również inne. No, przymierzamy się do tego, jeżeli ten okres zamknięcia obiektów kulturalnych, takich jak muzea, będzie trwał dłużej, to pewnie będziemy przymierzać się do wirtualnego zwiedzania naszego muzeum czy muzeum w Radruży, aby pokazać osobom właśnie przez te możliwości wirtualne podróż po naszych zbiorach.
Panie dyrektorze, ja też trochę prowokacyjnie postanowiłem z panem porozmawiać, bo my tu w Lublinie tworzymy sobie Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, które ze względu też na tą długą nazwę wszyscy nazywają właśnie Muzeum Kresów. I ta prowokacja, o której wspomniałem, dotyczy tego, czy pan obawia się konkurencji?
Powiem tak, że każda inicjatywa związana z zachowaniem dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej jest cenna. Natomiast każda inicjatywa, która ma na celu utworzenie nowego muzeum od podstaw, rodzi zawsze jakieś kontrowersje, rodzi pytania o zasadność. Na pewno należy wspomnieć, że rzeczywiście jest to inicjatywa ciekawa, godna pochwały, natomiast zawsze jest dla nas, istnieje dla nas jakieś ryzyko marginalizacji naszego muzeum. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, natomiast zawsze jest taka obawa. Liczymy na to, że współpraca między naszymi muzeami będzie bardzo dobra. Będziemy się uzupełniać wzajemnie i wspierać.
A gdyby pan miał, no właśnie, doradzić coś twórcom tego naszego lubelskiego muzeum, to opierając się na własnych doświadczeniach, co by pan podpowiedział muzealnikom z Lublina, na co powinni, tworząc to muzeum, bo my jesteśmy jeszcze na etapie tak naprawdę tworzenia pewnej spójnej koncepcji tej placówki?
Na pewno z perspektywy mojego doświadczenia, dość krótkiego, ale jednak, warto w tej pracy związanej z gromadzeniem zbiorów skupić się na jakichś pewnych aspektach. Kresy są bardzo szerokim pojęciem. Nie da się szczelnie wypełnić magazynów muzealnych wszystkimi obiektami związanymi z wieloma dziedzinami kultury, życia na Kresach. Warto by się skupić na jakichś trzech, czterech aspektach i specjalizować się w pewnych dziedzinach związanych z Kresami. Oczywiście opowiedzieć o Kresach ogólnie, bo to należy. W przypadku takiego muzeum należy opowiedzieć ogólnie o historii, o dziedzictwie tych ziem. Natomiast jeżeli chodzi o gromadzenie zbiorów, to wydaje mi się, że warto skupić się na jakichś trzech, czterech aspektach i specjalizować się właśnie w kolekcjach pewnych zbiorów dotyczących Kresów. No u nas, jeżeli chodzi o muzeum, to taką cenną kolekcją, którą można powiedzieć, że się specjalizujemy, to są właśnie ornaty pochodzące z kościołów, kresów dawnej Rzeczypospolitej. Piękne ornaty od XVII wieku, począwszy do lat 20., 30., XX wieku, kończąc. Szczególnie najcenniejsze są te najstarsze. Niektóre z nich zawierają fragmenty pasów kontuszowych, więc to dodaje im na pewno jeszcze większych walorów artystycznych, estetycznych. No, staramy się gromadzić pewne kolekcje. Można zbierać wszystko i tak naprawdę nigdy nie mieć żadnej cennej kolekcji, bo jak się gromadzi wszystko, to tak naprawdę ten zbiór trochę się rozmywa. Natomiast jeżeli skupia się w tym gromadzeniu zbiorów na jakichś, tak jak wspomniałem, trzech, czterech dziedzinach, to jest to zauważalne później na tle innych muzeów. Takie jest moje zdanie.
I co chyba istotne, że nie przesłania tego najważniejszego motywu, od którego też chyba zaczęliśmy naszą rozmowę, od tego bogactwa kresów, od tej bliskości, jednak cały czas ogromnej bliskości kresów, nie tylko w sensie geograficznym, ale także jakimś mentalnym, w sensie doświadczenia właśnie życiowego, historycznego nas tu, Polaków, w dużej mierze przecież na wschodzie mieszkających. I to jest istotne, że te kresy, niezależnie od tego, gdzie pokazywane, w jakich formach, to zapotrzebowanie na dokumentowanie tego dziedzictwa cały czas istnieje. Czy to w Lubaczowie, czy to za chwilę, miejmy nadzieję, także w Lublinie.
Tak, oczywiście. Tutaj ważne jest też przy okazji gromadzenia zbiorów, ważne jest poznawanie historii danego przedmiotu, bo przez pryzmat historii losów osób czy rodzin poznajemy też tą historię kresów. Tutaj taki przykład drobny. W tamtym roku udało nam się zakupić trzy koszule damskie z pięknymi haftami krzyżykowymi, należące do rodziny polskiej ze wsi Demnia w powiecie żydaczowskim w województwie stanisławowskim. I na pierwszy rzut oka nie są to jakieś nadzwyczajne eksponaty, choć rzadkie, coraz rzadsze, jeżeli chodzi o ten rynek właśnie tych przedmiotów. Udało nam się je zakupić od właściciela obecnie mieszkającego w Tarnowie. Natomiast po poznaniu historii okazuje się, że ta rodzina doświadczyła wiele cierpień. Właśnie tak naprawdę te koszule to jedna z niewielu pamiątek, które ocalały po pożarze domu, gospodarstwa podpalonego przez ukraińską powstańczą armię. Tak naprawdę rodzina, można powiedzieć kolokwialnie, w tych koszulach uciekła przed zagrożeniem do Lwowa, później Brzuchowic, i stamtąd w 1946 roku została ekspatriowana, osiedliła się w Tarnowie. Dzięki właśnie takim historiom my poznajemy właśnie historię kresów, historię losów rodzin kresowych i to nas wzbogaca, to też dodaje rangi historycznej tym przedmiotom. Na pierwszy rzut oka, które często wydają się zwyczajne, ale mają swoją historię i to je wzbogaca.
Tomasz Róg, historyk, regionalista, dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie, był gościem Studia Wschodniego. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję.
Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Lubin i życzę zdrowych i spokojnych przede wszystkim świąt. No i oczywiście zapraszam, kiedy będzie to możliwe, do Muzeum Kresów w Lubaczowie. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję również i w naszym programie to wszystko na dzisiaj. Za uwagę dziękuję. Tomasz Nieśpiał i Piotr Król. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.